tytuł dzisiejszego kazania: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Ten tytuł mówi nam o tym, że zmartwychwstanie Jezusa może mieć, a nie zawsze niestety ma, może mieć potężne przełożenie na nasze życie. Chcemy dzisiaj mówić o tym, że pomoc przychodzi z zewnątrz. Jest to pomoc oparta o wszelką moc na niebie i na ziemi. Jest to moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa dla tych, którzy zdecydowali się położyć do końca ufność w Nim. Ale zanim będziemy o tym mówili, chciałbym, abyśmy zobaczyli 7 rzeczy, które mogły, zamierzenia miały powstrzymać Jezusa. Poproszę slajd. Pierwszą rzeczą, którą znajdujemy w Biblii, która bardzo wyraźnie pokazuje, że miało zatrzymać Jezusa, było rzymskie biczowanie. I jeżeli tylko trochę na ten temat poczytamy, zrozumiemy, że człowiek nie musiał być ukrzyżowany, żeby umrzeć. Wystarczyło być ubiczowany w ten sposób, jak robili to Rzymianie. Flagrum był rzymskim biczem zbudowanym z długich rzemieni zakończonych rękojeścią. Na końcu tych rzemieni były stalowe kulki, a po drodze rzemienie te były usiane kawałkami kości. I w przeciwieństwie do Żydów, którzy zawsze wydawali karę 39 uderzeń, 40 uderzeń bez jednego, czyli 39 uderzeń, Rzymianie nie byli tacy powściągliwi. Kiedy już więzień dostawał się w ich ręce, dawali upust swojej agresji i swojej nienawiści do więźnia. I dlatego lekarze, którzy badali temat, w jaki sposób to biczowanie wpływa na człowieka, mówią, iż pierwsze uderzenia powodowały pojawienie się sińców i guzów na ciele, a kolejne rozcinały te guzy. Kolejne zrywały poszczególne elementy ciała, wrzynając się w głąb. Do tego stopnia, że czasami odsłaniały nagie kości więźnia, który był biczowany. I prawda jest taka, że wielu ludzi umierało już od tego i nie zdążyło być nawet przybitymi do krzyża. Ale to na tym się nie skończyło. Poproszę drugi slajd. Mamy rzymskie ukrzyżowanie, czy po prostu ukrzyżowanie. I oczywiście Rzymianie byli w tym mistrzami. Ono się odbywało w taki sposób, że przebijano dłonie i stopy krzyżowanego i wieszano go na krzyżu. I ukrzyżowany żył, dopóki miał siły podnosić się na swoich nogach, aby zaczerpnąć powietrza. A kiedy te siły się kończyły, powoli po prostu dusił się i umierał. Czasami skracano to cierpienie w ten sposób, że łamano piszczele w nogach i to uniemożliwiało już więźniowi podnieść się, aby złapać powietrze. Ale było coś jeszcze. Trzeci slajd poproszę. To były płótna pogrzebowe, bo kiedy zdjęto Jezusa z krzyża i zaniesiono do grobu, tam obmyto go ciepłą wodą, po czym owinięto go w płótna pogrzebowe w tak typowy sposób dla tradycji żydowskiej. I robiono to w taki sposób, że zawijano człowieka od stóp po pachy, bardzo szczelnie. Później ramiona wzdłuż ciała, znowu od dłoni po szyję. I na koniec trzeci etap, okrywano głowę. A pomiędzy te zwoje wkładano właśnie wonności, których w przypadku Pana Jezusa było około 100 funtów, czyli 50 kilo wonności, aby w ten sposób stworzyć swojego rodzaju sarkofag, mumię, z której właściwie człowiek nie mógł się wydostać sam, ponieważ w ten sposób wszystko to było zbudowane. I razem z wonnościami, z płótnami, ta skorupa ważyła 60 kilo, przywierając do człowieka tak szczelnie, że nie mógł się ruszyć. Kolejną rzeczą, o której czytamy w Biblii, która mogła w rozumieniu ludzi zatrzymać Jezusa, był solidny kamienny grób, zatrzaśnięty czy zamknięty potężnym głazem. Dziękuję. Wiemy z archeologii, że to nie były duże pieczary. Kto z nas był w Izraelu, wie, że to po prostu były pewnego rodzaju jamy z półkami skalnymi, gdzie układano kilka ciał. Po czym zasuwano ten grób olbrzymim kamieniem. Jak dużym? No więc ktoś kiedyś to policzył i powiedział, że ten kamień mógł mieć od 1,5 do 3 ton. A na jednym z rękopisów naprawdę starych była adnotacja na marginesie, że potrzeba było 20 ludzi, aby za pomocą specjalnych dźwigni odepchnąć ten kamień na bok, żeby dostać się do środka. Ale to nie wszystko. Później na zewnątrz była jeszcze rzymska pieczęć, autorytet Królestwa Rzymskiego. Ludzie zdawali sobie sprawę, że bezprawne zerwanie jej oznaczało wyrok śmierci. Ale nawet to nie wszystko, ponieważ przed grobem postawiono rzymską straż. Ludzie dywagują na ten temat, czy to była straż świątynna, czy to była straż rzymska, ale wszelkie tropy prowadzą do tego, że byli to Rzymianie. I Piłat, mówiąc, weźcie straż i zabezpieczcie jak chcecie, mówi, weźcie moich żołnierzy i zróbcie z tym porządek. I taka straż liczyła od 4 do 16 żołnierzy, nie dwóch takich łapiduchów stojących z kijami przed grobem, ale od 4 do 16 żołnierzy zaprawionych w boju legionistów. W jaki sposób oni trzymali straż? Stawali we czterech przed miejscem, którego mieli strzec. Oni byli uzbrojeni, zaraz o tym powiem. A pozostałych 12 kładło się głowami do środka, nogami na zewnątrz i w ten sposób przez noc trzymali straż. Tych 12 spało, czterech czuwało, po czym po 4 godzinach budzili czterech, zamieniali się, tych się kładło czterech, a tamci czterej pilnowali. To był bardzo przemyślany system i żeby dostać się do grobu, trzeba było przejść niezauważonym pomiędzy tymi zbirami albo po prostu ich zabić, ponieważ oni nie wpuściliby cię tam bezkarnie. Ludzie ci byli tak wyszkoleni, że każdy z nich potrafił bronić około 9 metrów kwadratowych powierzchni, a czterech potrafiło 36 metrów obronić skutecznie. A taka grupa 16 żołnierzy była w stanie walczyć z batalionem, czyli kilkuset żołnierzami innej armii. To była naprawdę przeszkoda nie do przekroczenia. I w końcu ostatnia rzecz, która miała powstrzymać Jezusa, to były łapówki i rozpowszechnianie kłamstw. Bo czytamy, że kiedy Jezus zmartwychwstał i kiedy żołnierze przyszli do arcykapłana z tą wiadomością, przykupiono ich konkretną sumą pieniędzy i powiedziano, by rozpowszechniali kłamstwa, że uczniowie przyszli w nocy i ukradli ciało Jezusa, gdy spali. Ale prawda jest inna. Poproszę slajd. Apostoł Piotr, który spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem, powiedział jedno piękne, tak wiele mówiące zdanie. Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Słuchajcie, co wydarzyło się przed świtem? Co wydarzyło się tamtej nocy? Po pierwsze, czytamy w Biblii, że powstało wielkie trzęsienie ziemi. Nie drżenie, ale trzęsienie ziemi ze sprawą tego, że jak powiada autor biblijny, anioł stąpił z nieba i odwalił kamień. 20 mężczyzn jest potrzebnych, aby za pomocą specjalnych narzędzi ten kamień tylko odsunąć, a właściwie wtoczyć z powrotem w miejsce, w którym był pierwotnie. Ale ten kamień tak dalece leżał od grobu, że opis mówi, iż został podniesiony i rzucony daleko. To zwróciło uwagę ewangelisty, który zauważył, że był niesamowicie daleko, nierozsądnie daleko od grobu. I my wiemy, że kiedy anioł odrzucił ten kamień, usiadł na nim. On miał pozostać w tym miejscu. Dalej czytamy, że żołnierze rzymscy, którzy stali na straży, stali się niczym nieżywi, zdrętwieli ze strachu. Te chłopy zaprawione w walce, którzy widzieli naprawdę niesamowite rzeczy i straszne, oni struchleli ze strachu, widząc Bożego posłańca, po czym uciekli. A co działo się w środku? Bóg, Ojciec, rozwiązał więzy śmierci. I Jezus Chrystus powstał, czytamy w Biblii, w nowym ciele, uwielbionym tym, o którym myślimy, wierzymy, które jest naszą nadzieją przy zmartwychwstaniu. Został uwolniony z płócien, opuścił grób, a potem przez 40 dni niezwykle aktywny ukazywał się swoim uczniom i nauczał ich o Królestwie Niebios. I ukazał się tylu ludziom, że kiedy apostoł Paweł pisze o tym w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, to daje nam do zrozumienia, że nie ma bardziej udokumentowanego faktu historycznego, jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A każdy, kto chciał się na ten temat dowiedzieć z pierwszej ręki, mógł jeszcze to zrobić, bo wielu z 500, którym ukazał się naraz, nadal jeszcze żyło. Bóg zadbał o to, aby prawda o zmartwychwstaniu wyszła na jaw. Bóg zadbał o to, aby prawda o zmartwychwstaniu była rzetelnie udokumentowana. I ludzie, prawa, historii, archeologii mówią, że jest to najlepiej i najbardziej udokumentowany fakt historyczny, a ci, którzy podają go wątpliwość, są zwyczajnie ignorantami. Bo kiedy zabierzesz się za pracę, by przebadać wszystkie relacje, zrozumiesz, że jedynie twoja własna ignorancja powstrzymuje cię przed uwierzeniem w to niezwykłe i doniosłe wydarzenie. Poproszę slajd. Jezus zmartwychwstał, gdyż śmierć nie mogła go pokonać. Grób jest pusty, gdyż nie mógł go zatrzymać. Nie bójmy się, Jezus jest z nami. Poprzedza nas w drodze, więc idźmy bez ociągania. Mnie to rozsadza od środka. Dzisiaj od rana słuchałem licznych utworów muzycznych, które mówiły o mocy zmartwychwstania, o tym, że grób jest pusty i z których płynęła radość tych, którzy są tego świadkami. Drodzy, diabeł i świat zrobią naprawdę dużo. Zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby nas zniechęcić, żeby ciebie zniechęcić, żeby cię powalić, żeby unieruchomić, żeby zgładzić, odebrać wszelką chęć i nadzieję, zgasić wiarę. Ale posłuchaj, poproszę slajd. Bóg wzbudził Jezusa, rozwiązawszy więzy śmierci. Było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I to jest część naszej dobrej nowiny. Część naszej dobrej nowiny. Chcę dzisiaj powiedzieć, że ten Jezus dzisiaj może działać w moim życiu, w twoim życiu. Ta moc zmartwychwstania może działać w swoim życiu. I wiesz, sposób jest naprawdę banalnie prosty i dlatego tak często go bagatelizujemy. Poproszę slajd. W 1 Tesaloniczan, w 2 rozdziale, czytamy od 10 do 13 wersetu z akcentem na 13, w jaki sposób moc zmartwychwstania może działać dzisiaj w naszym życiu dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał. Apostoł Paweł mówi, wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. A więc mówi o stylu życia i mówi o pobożnym prawdziwie życiu. Nie takim, wiecie, w czasie nabożeństwa w kościele, ale mówi po prostu o codziennym, solidnym, pięknym, pobożnym życiu. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale tak jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Słuchajcie, mamy ze sobą już jakiś czas rozważania na temat dziejów apostolskich i pokazałem wyraźnie, że to, co się działo się najpierw w środowisku przyciągniętym Słowem Bożym. Działo się wśród rodowitych Żydów, ale działo się również wśród prozelitów, ale przecież oni również nasiąkali Słowem Bożym dzięki temu, co było głoszone w świątyni, dzięki nauce Słowa Bożego. I działo się w końcu wśród pobożnych, którzy nie zdecydowali się na konwersję na judaizm, ale byli wierni słowu, przymierzu, byli wierni, nie wiem, przykazaniom. I właśnie wśród tych ludzi następuje pierwsza eksplozja działania Jezusa Chrystusa. Czemu? Bo oni byli przepełnieni Słowem Bożym, bo żyli Nim naprawdę. A więc jeżeli pragniemy spotkać dzisiaj zmartwychwstałego Jezusa i doświadczyć Go w swoim życiu, to po prostu żyjmy Słowem Bożym. Żyjmy Nim. Przyjmijmy Słowo Boże jak Słowo Boże, które będzie w nas wierzących skutecznie działało. Ono działa skutecznie w wierzących, którzy tak traktują Słowo Boże. Jezus chce, abyśmy wiedzieli, co się stanie, gdy położymy całkowicie nadzieję naszą w prawdzie, w Słowie. Co się stanie? Poproszę slajd. Idziemy do historii Łazarza. Poruszająca historia. Ona stała się ze względu na Martę, Marię, Łazarza, aby zrozumieli pewną głęboką prawdę. Stała się ze względu na Kościół, który musiał zrozumieć pewną głęboką prawdę. I w końcu stała się ze względu na nas, abyśmy zrozumieli pewną głęboką prawdę. To wtedy Jezus powiedział do jednej z sióstr: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I podstawowa sprawa. Czy wierzysz w to? Bo to może być prawda, która jest obecna gdzieś tam w naszych dyskusjach, rozmowach, ale pytanie jest, czy my wierzymy, że Jezus, który jest zmartwychwstaniem i życiem, podnosi nas do nowego życia i jest źródłem tego nowego życia w nas. Czy wierzymy w to? Choćbyś był umarły, ożyjesz. Nie chodzi tutaj tylko o ten wymiar eschatologiczny, a więc o dzień zmartwychwstania umarłych, ale chodzi o ten wymiar również tu i teraz, że Jezus pragnie ożywić cię do nowego życia. To prawda i piękna rzeczywistość, dostępna dla tych, którzy wierzą. Czy wiecie, co znaczy imię Łazarz? Kto wie? Bóg pomógł. Bóg pomógł. Zobaczmy, co się stało z Łazarzem. Poproszę slajd. Jezus znowu, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu, ponieważ Łazarz już od wielu dni leży tam i nastąpił proces rozkładu ciała. Proces nieodwracalny, tak? Po prostu zachodzi zniszczenie komórek w ciele. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. Jezus, zniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami. Twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Łazarz jest w środku, a chwała Boża jest gdzie? Na zewnątrz. Bo moc zmartwychwstania nie jest moją i Twoją mocą. To Jezus Chrystus, który przychodzi do nas. Jest tak wiele rzeczy, które chcą zatrzymać zmartwychwstanie i życie. Grób, pieczara, głasu wejścia, zniszczenie dokonane przez żądło śmierci, grzech, wszelkiego rodzaju więzy, straż, pieczęć, mnóstwo rzeczy. Ale to wszystko nic, jeśli na zewnątrz jest Jezus. Jeśli na zewnątrz jest Jezus. Jeśli wierzysz, że On jest zmartwychwstaniem i życiem, to chcę Ci powiedzieć, że wszelkie zło, które wyrządził grzech w Twoim życiu, nie będzie przeszkodą. To w końcu wszelki kamień postawiony na drodze nie będzie przeszkodą. To wszelkie więzy, które Cię krępują, nie będą przeszkodą. Dotyka mnie obraz, który widzę tutaj w przypadku Łazarza. Jezus stoi na zewnątrz i mówi: odsuńcie kamień. A potem mówi: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I możemy dyskutować, czy on wyszedł o własnych nogach, czy po prostu został wyniesiony. Ale później czytamy: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. To czyni Jezus, kiedy naprawdę pokładamy wiarę w Nim, że On jest zmartwychwstanie i życie. Łazarzu, wyjdź. Drogi bracie i siostro, wyjdź na zewnątrz z dołu upodlenia, grzechu, porażki. Wyjdź na zewnątrz. Jezus usunie kamień, Jezus rozwiąże wszelkie więzy. To nie chodzi o Twoją moc. Ty bądź człowiekiem trzymającym w sercu wiarę. Jezus jest zmartwychwstanie i życie. I nawet jeżeli dzieje się to, co się dzieje, powstanę, aby żyć. I nie ja, nie muszę mieć sił. Tu nie chodzi o moją siłę, ale chodzi o to, że ten, który jest zmartwychwstanie i życie, przychodzi do mnie i mnie podnosi. I wierzę, że to jest aktualne przesłanie i zastosowanie zmartwychwstania. Dzisiaj w naszym życiu i na koniec, kiedy jako ostatnia zostanie zniszczona śmierć i wtedy będziemy mieli świadectwo w sobie, gdy powstaniemy do życia w nowych ciałach, co zawsze było wiarą Kościoła chrześcijańskiego od najdalszych wieków. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Amen. Zapraszam do modlitwy.